Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Amen. Halleluja. Pomódlmy się jeszcze przed Słowem. Trwajmy w Bożej obecności. Zamknijmy oczy. Panie, my dziękujemy Tobie, że my możemy się tutaj spotykać. Dziękuję Tobie za możliwość tego, że możemy dzisiaj słuchać Twojego Słowa, że mamy Twoje Słowo w naszym języku. Dziękujemy Tobie za Twoją obecność w tym miejscu. I prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś prowadził to nabożeństwo, abyś dzisiaj mówił przeze mnie, abyśmy się nie ominęli z tym, co Ty chcesz uczynić w naszym życiu. Modlę się, aby Twoja obecność podczas tego spotkania cały czas wzrastała. W imieniu Jezusa Chrystusa i Boży lud powiedział?
Amen.
Na początek krótka powtórka. Dlaczego robię te powtórki? Po pierwsze, dlatego, że nie wszyscy są zawsze obecni, a po drugie, dlatego, że nie chodzi o to, żeby wysłuchać fajnego kazania, ale żeby to wprowadzić do naszego życia. Amen. O to chodzi. I nie będę prosił o podniesienie rąk, ale kto zabiegał o to, żeby bardziej się zakochać w Jezusie po ostatnim kazaniu, bo jest to bardzo ważne. O tym właśnie mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy oblubienicą, a Jezus jest naszym oblubieńcem i jako oblubienica powinniśmy być w naszym Jezusie, w naszym Panu zakochani. I są niektóre rzeczy, które możemy uczynić, żebyśmy się zakochali, jeżeli to straciliśmy lub jeżeli chcemy jeszcze bardziej rozniecić tę miłość. Przede wszystkim powinniśmy prosić Boga o objawienie tego, jak bardzo On nas kocha. I nawet jeżeli otrzymaliśmy to objawienie, to zawsze można otrzymać głębsze objawienie Bożej miłości dla nas. I kiedy czujemy się kochani, to my będziemy kochać. Tak to działa. Kiedy dostaniesz objawienie, czyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale poczujesz to w swoim sercu, jak bardzo Jezus Ciebie kocha, to zakochasz się w Jezusie i nie tylko zakochasz się w Jezusie i bardziej będziesz kochał Boga, ale przez to bardziej też będziesz kochał ludzi. Także musimy szukać Boga i to nie w religijnych modlitwach, że tylko przychodzimy na kilka minut i zanosimy nasze prośby, ale powinniśmy naprawdę spędzać jakościowy czas w Bożej obecności, napełniać się Duchem Świętym i w ten sposób będziemy zakochiwać się w Jezusie. I także powinniśmy się na Nim skupić i zaprosić Jezusa do naszej codzienności. My wiemy, że Jezus zawsze z nami jest, tylko nie zawsze jesteśmy tego świadomi i czasami mamy dobry czas w kościele, mamy dobry czas w modlitwie, ale potem zapominamy o Bogu, a Jezus chce, żebyśmy z Nim chodzili, żebyśmy z Nim cały czas rozmawiali, żebyśmy Mu za wszystko dziękowali. Amen? Żebyśmy byli świadomi tego, że On cały czas z nami chodzi. I w tym zakochaniu w Jezusie także nie zapominajmy, abyśmy zawsze dbali o to, żebyśmy byli zakochani w naszych małżonkach, bo tak jak ostatnio powiedziałem, nasze małżeństwo jest obrazem Jezusa i Kościoła tutaj na ziemi. Myślę, że nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, że toczy się walka duchowa. Cały czas toczy się walka duchowa. Ludzie, cały czas do kościoła tutaj przychodzą nowi ludzie i jest duchowa walka o ich duszę. Wiemy, że niektórzy się nawracają, są uzdrawiani, uwalniani, niektórzy niestety nie. Są także chrześcijanie, którzy walczą o swój przełom, którzy walczą o to, żeby wytrwać i w tym wszystkim o tych ludzi niewierzących i o tych ludzi wierzących trwa duchowa walka. I z tego powodu, że jest ta duchowa walka i przychodzą różni ludzie do kościoła i też wnoszą różną duchowość, czasami jest trudna atmosfera. Duchowa, trudna atmosfera. Każdy doświadczony kaznodzieja lub każdy doświadczony lider uwielbienia wam powie, że czasami atmosfera jest dobra, mówię o duchowej atmosferze, a czasami ona jest trudna. I nie chodzi o to, żebyśmy po prostu, że my chcemy i lubimy, żeby ludzie byli głośni, żeby śpiewali, żeby amenowali, chociaż wiadomo, że jest to dla nas wsparciem i ja także osobiście lubię, kiedy coś się dzieje, wiecie o tym, nie lubię, jak jest za cicho, lubię, kiedy Kościół jest żywy, ale najbardziej chodzi o duchową atmosferę. I czasami ta duchowa atmosfera jest ciężka i kiedy my się angażujemy w uwielbienie, kiedy angażujemy się w słowo, to zmienia tę atmosferę. O to najbardziej chodzi. Nie o samo amanowanie, nie o samo śpiewanie, chociaż jak powiedziałem, ja lubię, kiedy coś się dzieje, ale chodzi o duchową atmosferę. A kiedy się angażujemy w uwielbienie, kiedy zaczynamy śpiewać, podnosić ręce, kiedy angażujemy się w Słowo Boże, kiedy się skupiamy, uważnie słuchamy, kiedy amenujemy, to nasze zaangażowanie zmienia duchową atmosferę. I chcę wam uświadomić to, że nie chodzi o sam głos, chodzi o tą atmosferę, która jest bardzo ważna. I teraz ja i pastor Mirek głosimy przez wiele lat i w różnych miejscach bywamy i czasami ta atmosfera w różnych miejscach jest trudna. Czy to jest jakiś pogrzeb, czy jestem na misji i głoszę do muzułmanów, czy jesteśmy nawet w jakimś kościele, gdzie ludzie nie chcą przyjąć jakiejś prawdy Słowa Bożego i czasami niestety trzeba się przebijać. I zdaję sobie z tego sprawę, że to się nie zmieni, tak będzie, tak jest, czasami jest trudna atmosfera, przez którą trzeba się przebić, no i dajemy sobie radę, po prostu trzeba przez to się przebijać i dokończyć kazanie. Ale my jesteśmy tutaj w naszym domu, wśród naszej rodziny, amen? To jest nasz duchowy dom, to jest nasza rodzina i tak zawsze będą miejsca, gdzie będzie ta trudna duchowa atmosfera, ale nie chcemy, żeby tutaj była byle jaka atmosfera, bo jesteśmy wśród naszych. To jest nasz dom, to jest nasza rodzina i tutaj chcemy i walczymy o to i zabiegamy o to, aby tutaj była wspaniała atmosfera. Amen. Dlatego czasami was pobudzamy, żebyśmy coś mówili, żebyśmy się angażowali, żebyśmy się skupiali, żebyśmy śpiewali, bo chcemy, żeby w tym Bożym domu zawsze była wspaniała atmosfera Królestwa Bożego. My jesteśmy dziećmi Bożymi i my możemy kontrolować, jaka atmosfera tutaj będzie. Bo ten, który jest w nas, jest mocniejszy niż ten, który jest w świecie. Amen. I Bóg powiedział Izraelowi, żeby chodzili dookoła Jerycha, kiedy mieli Jerycho zdobyć, przez 7 dni, przez 6 dni każdego dnia mieli chodzić dookoła Jerycha raz, a 7 dnia mieli chodzić dookoła Jerycha 7 razy i potem kapłani mieli zatrąbić w trąby i kiedy oni zatrąbili, ludzie mieli wydać okrzyk i wtedy mury Jerycha padną. I Izrael dokładnie zrobił tak, jak Bóg powiedział, byli w posłuszeństwie i kiedy kapłani zatrąbili i lud wydał okrzyk, to mury Jerycha padły. Zauważcie, że sami kapłani, czyli liderzy, którzy trąbili w trąby, nie wystarczyli. Wymagało to całego ludu, który się dołączył i wydał okrzyk i kiedy wszyscy razem w jedności się dołączyli, wtedy mury Jerycha padły. Amen? I dzisiaj tematem jest ciało Chrystusa. I właśnie ciało Chrystusa powinno być w takiej jedności. I zaczniemy z 1 Koryntian 12 rozdziałem 12 do 27. I tutaj jest mowa właśnie o ciele Chrystusa i wiadomo, że ciałem Chrystusa jest każdy, który jest na nowo narodzony. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni z jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Zobaczmy na werset 26. Jest napisane, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. I dlatego dzisiaj modlimy się o prześladowane Kościół, kochani, dlatego, że oni są częścią tego samego ciała Jezusa Chrystusa. Oni są częścią ciała Chrystusa, którego częścią my jesteśmy. I jest napisane, kiedy cierpi jeden, to cierpią wszyscy i jak najbardziej sytuacja tych ludzi, pomimo tego, że naprawdę żyją daleko od nas, nie powinna być nam obojętna. Amen. I ręka stopą nigdy nie będzie. Ręka stopą nigdy nie będzie i oko też nie będzie ręką, prawda? I dlatego musimy znać swoje miejsce i znać swoje powołanie, bo Bóg umieszcza każdego w tym miejscu, w którym Bóg chce. I Bóg każdemu daje indywidualne powołanie. I ręka nigdy nie będzie stopą. Musimy znać swoje powołanie i znać swoje miejsce i w tym miejscu być, bo to jest miejsce, które jest według Bożej woli, tam jest Boża ochrona i tam jest Boże błogosławieństwo. I czasami, kiedy ludzie wychodzą poza swoje miejsce i poza swoje powołanie, stają się złe rzeczy. Dlatego, że Bóg każdego umieścił według Jego woli i według tego, co dla nas zaplanował. I nie powinniśmy także osądzać innych ludzi, dlatego że wyglądają inaczej niż my. Czy zachowują się inaczej niż my. Dlatego, że każdy będzie inny, bo każdy jest innym członkiem. My czasami w chrześcijaństwie szukamy ludzi, którzy są tacy sami jak my. Mamy być z ludźmi, którzy mają tą samą wizję i dążą do tych samych celi, co my, ale powinniśmy być inni, bo każdy jest innym członkiem ciała. I nie powinniśmy osądzać innych ludzi, czy inne kościoły, dlatego, że są inne. Oni mają być inni, bo każdy jest innym członkiem tego samego ciała. To by było złe, jeżeli byśmy wszyscy byli tacy sami, jeżeli w ciele były same dłonie lub same stopy, prawda? I my siebie uzupełniamy. Jesteśmy inni, każdy ma inne powołanie, każdy ma inne obdarowanie i w tym my siebie uzupełniamy. Tam, gdzie ja jestem słaby, tam Grzesiu jest silny, a tam, gdzie Grzesiu jest słaby, tam Pastor Mirek jest silny i w ten sposób my jako ciało Chrystusa siebie uzupełniamy. Ja bym całego nabożeństwa nie ogarnął. Ja wszystkiego nie potrafię robić i dlatego potrzebujemy całą drużynę, która ogarnia to nabożeństwo. To jest właśnie ciało Chrystusa, które siebie wzmacnia, buduje i siebie uzupełnia. I każdy z nas potrzebuje społeczności. Mówię też do tych, którzy może oglądają online i nie macie kościoła. Jeżeli nie macie, znajdźcie sobie dobry kościół. Bo Bóg nas stworzył, abyśmy byli w społeczności i Bóg nie stworzył człowieka, aby człowiek był sam. Człowiek potrzebuje innych ludzi. Ciało Chrystusa potrzebuje siebie nawzajem, bo jesteśmy tylko indywidualnymi członkami. Amen. Teraz zadam wam pytanie i z góry wam mówię, że ono jest podchwytliwe. I chciałbym także, aby nikt ze Szczelina nie odpowiadał, bo rozmawialiśmy o tym w Szczelinie kilka tygodni temu. Podchwytliwe pytanie. Kto napisał list do Rzymian? Możecie odpowiedzieć, ale mówię od razu, że to pytanie jest podchwytliwe. Kto napisał list do Rzymian? List do Rzymian napisał Tercjusz. Wyświetlmy werset. To jest Rzymian 16:22. Zobaczcie. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. A Febę ten list doręczyła. Rzymian 16:1-2. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą Kościoła w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Duch Święty natknął ten list, apostoł Paweł dyktował, Tercjusz go napisał, a Febę go przekazała. To jest właśnie piękno ciało Chrystusa, które razem współdziała ku wypełnieniu woli Bożej tutaj na ziemi. Co jeżeli Febę by tego listu nie dostarczyła? Czy uważacie, że rola Febę w tym wszystkim była ważna? Febę dostarczyła ten list. Co jeżeli Febę by tego listu nie przekazała Kościołowi w Rzymie? Oni by tego nie otrzymali, więc by tego nigdy nie przekazali i my byśmy dzisiaj tego listu nie mieli, jeżeli Febę by nie zrobiła tego, co należało do niej. To jest właśnie ciało Chrystusa, które siebie uzupełnia. Tak? Amen? Amen? Amen. Ciało Chrystusa, które siebie uzupełnia. I w tym wszystkim apostoł Paweł jest wywyższony oczywiście, bo zawsze mówimy list apostoła Pawła do Rzymian, ale jak najbardziej apostoł Paweł nie był jedynym, który był w to wszystko zaangażowany. I tak samo jest w tym kościele. Widzicie dzisiaj pastora, który głosi kazanie, ale jest naprawdę wiele osób zaangażowanych w tym kościele, aby to wszystko mogło pięknie funkcjonować. I często ci ludzie nie są też docenieni, tak jak ta Febę. Ale jak najbardziej Bóg widzi waszą pracę. Podziękujmy tym, którzy się angażują. Często ich nie widzimy, często ich nie doceniamy, tak jak na przykład Media Team. Media Team się tylko zauważa wtedy, kiedy coś jest nie tak. To mówimy, gdzie jest ta Media Team? Nic nie działa. Ale oni są tu co tydzień i ciężko pracują nad tym, żeby było nas słychać, żeby ludzie też mogli korzystać w internecie. I to jest właśnie piękno ciała Chrystusa. Amen. Halleluja. Jest coś takiego, co się nazywa synergia. Po grecku synergia i to słowo znaczy współpraca. Przeczytam wam definicję tego, co to jest. I definicja brzmi tak. Współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Jeszcze raz. Współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Co to znaczy w prostym języku? Jeżeli ja potrafię wykonać projekt, powiedzmy, w 6 dni i Grzesiu potrafi wykonać projekt w 6 dni, jeżeli zrobimy to razem, to nie zajmie nam to 3 dni, ale powiedzmy 2 dni, dlatego że jesteśmy w synergii. Mi by to zajęło 6 dni, Grzesiowi by to zajęło 6 dni i kiedy robimy to razem, to by wydawało się, żeby zajęło nam to 3 dni, a powiedzmy zajęłoby nam to 2 dni, bo to jest właśnie synergia, że razem jesteśmy w stanie zrobić więcej niż jeżeli byśmy robili to pojedynczo. I chciałbym wam pokazać synergię w Bożym Słowie. 5 Mojżeszowa 32:30. Jakże mógłby jeden gonić 1000, a dwóch zmusić do ucieczki ile? 2000 czy 10 000? Gdyby ich skała nie zaprzedała ich i Pan ich nie wydał. 3 Mojżeszowa 26:6-8. Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać swoich wrogów, a oni padną przed wami od miecza. 5 waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000. I wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zobaczcie, 5 waszych będzie ścigać 100. 5 ze 100 to jest 5%, a 100 będzie ścigać 10 tysięcy. 100 to jest 1% z 10 tysięcy. Im więcej ludzi współpracuje, tym więcej jest synergii i więcej są w stanie wykonać. 5 to jest 5% ze 100, ale 100 to jest 1% z 10 tysięcy. Więc im więcej ludzi współpracuje, tym większa jest synergia. I kiedy my współpracujemy jako Kościół, jako ciało Chrystusa, to będziemy w stanie osiągnąć synergię i o wiele więcej wykonamy dla Bożego Królestwa, niż jeżeli byśmy próbowali to zrobić sami. Amen? Halleluja. Halleluja. I ciało musi być zgrane. Wyobraźcie sobie, że żebym próbował tutaj się poruszać i moja noga by odmawiała mi posłuszeństwa, czy moje ręce by odmawiały mi posłuszeństwa. Ciało musi być w jedności i ciało musi być zgrane, żeby się poruszać. I tak samo jest z ciałem Chrystusa tutaj na ziemi. Często ciało nie jest zgrane i to ciało Chrystusa właśnie na ziemi tak dziwnie wygląda. Ale Bóg chce, żebyśmy byli w jedności. Bóg chce, żeby członki tego ciała były zgrane, żeby Bóg mógł wykonywać swoją pracę tutaj na ziemi przez swoje ciało. Bo Jezus właśnie działa na ziemi przez kogo? On działa przez swoje ciało. Ale żeby to ciało mogło wypełniać Jego wolę, ono musi być w jedności i ono musi być zgrane. I dlatego nie powinniśmy być w rywalizacji. Musimy sobie uświadomić, że to jest wszystko dla jednego ciała. To jest wszystko dla jednej drużyny. Kiedy moja drużyna wygrywa, to ja wygrywam. To jest wszystko dla jednego królestwa. Jeżeli jakiś kościół jest w przebudzeniu, to ja się cieszę, bo moje królestwo wygrywa. Jeżeli ktoś jest używany przez Boga, jeżeli ktoś jest błogosławiony przez Boga, to ja powinienem się cieszyć, nasze ciało wygrywa, nasza drużyna wygrywa, nasze królestwo wygrywa. Nie mogę rywalizować z moją własną drużyną. Musimy sobie to uświadomić. I są takie choroby w ciele, które powodują, że ciało zamiast atakować różne wirusy, atakuje same siebie. Są różne choroby, które istnieją, które powodują, że ciało zamiast atakować wroga, zamiast atakować różne wirusy, które atakują ciało, ciało wtedy atakuje same siebie. I powiem wam, że jak często jest to spotykane w ciele Chrystusa. Zamiast walczyć z królestwem ciemności, to atakujemy własne ciało. Zamiast siebie budować, zamiast siebie wzmacniać, zamiast siebie uzupełniać, to atakujemy naszą własną drużynę, nasze własne królestwo, nasze ciało, którego jesteśmy częścią, czyli ciało Jezusa Chrystusa. I czasami obgadujemy kogoś nawet przez 10 minut i wiecie jak to jest, pod koniec mówimy coś takiego, no ale on jest w porządku, ja, Grzesiu jest w porządku. 10 minut go obsmarowywałem, a potem powiem, że on jest w porządku na koniec i to ma usprawiedliwić te 10 minut tego obsmarowywania. Jak często to robimy, jak często atakujemy i krytykujemy ciało, którego my jesteśmy częścią. Powinniśmy siebie nawzajem podnosić, powinniśmy siebie budować, powinniśmy siebie uzupełniać, powinniśmy siebie wzmacniać. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 16 do 18. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Tutaj herezja jest porównana do gangreny. Gangrena to jest proces gnicia w ciele, gdzie kończyny, na przykład palce czy stopa, zaczyna gnić. I ta herezja tutaj, czyli grzech, herezja jest porównana do gangreny. To jest ciekawe, bo jeden ze sposobów, w który się leczy gangrenę, to jest próba umożliwienia dopływu krwi do danej kończyny. Ale jeżeli nie można umożliwić dopływu krwi do tej kończyny, to niestety trzeba tą kończynę amputować po to, aby ratować resztę ciała. I to jest ciekawe, że kiedy ludzie są w grzechu, kiedy ludzie są w jakiejś herezji i po wielu napomnieniach tego nie przyjmują, czyli nie przyjmują dopływu krwi, bo kiedy ktoś pokutuje, to przyjmuje krew Jezusa Chrystusa, która obmywa nasze grzechy, niestety ci ludzie muszą być wykluczeni, muszą być amputowani po to, aby ratować ciało Chrystusa. Jesteście ze mną? To jest bardzo ciekawe porównanie. I rozmawiałem nawet wczoraj z jednym kolegą lekarzem, żeby się upewnić, że to wszystko, co mi Bóg kiedyś pokazał, jest, że to wszystko ma sens z perspektywy medycznej. W 1 Koryntian 5:6 jest napisane: nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I tutaj jest mowa w kontekście tego rozdziału o grzechu. Musi być napomnienie, musi czasami być wykluczenie po to, aby ratować ciało Chrystusa, dlatego że jeżeli pozwolimy, aby herezja lub grzech został w kościele, to on się rozprzestrzeni jak gangrena i zainfekuje ciało. Dlatego nie możemy nigdy tolerować herezji ani grzechu w kościele, w ciele Jezusa Chrystusa. Powiem wam dalej, nie możemy tolerować grzechu i herezji także w naszym życiu, bo jeżeli wpuścisz jedną rzecz, to też ciebie zainfekuje i się w twoim życiu rozprzestrzeni. Zaczyna się z tym, że ktoś ogląda pornografię, pierwszy grzech, a potem zaczyna kłamać, że tej pornografii nie ogląda, drugi grzech i tak grzech rozprzestrzenia się w twoim życiu. I żeby sprawa była jasna, bo wiem, że jest to problemem u wielu ludzi, pornografia jest poważnym grzechem. Niech to wszyscy wyraźnie usłyszą. Pornografia jest poważnym grzechem. Z tego trzeba pokutować, bo grzech oddziela nas od Boga. I w ten sposób Jezus dba o swoje ciało. Czasami nawet trzeba wypleniać niektóre rzeczy, czasami trzeba wykluczyć, dlatego że Jezus troszczy się o swoje ciało, On dba o swoje ciało. I powiem wam, że tak samo jak Jezus dba o swoje ciało, my powinniśmy dbać o nasze ciało, które w końcu jest świątynią Ducha Świętego. My powinniśmy dbać o swoje ciało. Ja się przyznam bez bicia, że było wiele sezonów w moim życiu, gdzie ja nie dbałem o swoje ciało i zaniedbałem to ciało, ale to jest, nasze ciało jest świątynią i jak najbardziej o to ciało powinniśmy dbać. Powinniśmy mieć sen, ruch, dietę, bo powiem wam, że to także ma wpływ na naszą duchowość. Kiedy nasze ciało jest słabe, kiedy nasze ciało jest zmęczone, to trudniej jest odbierać od Boga. Kto tego doświadczył? Kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy zmęczeni, trudniej nam jest odbierać od Boga. Kiedy jestem słaby, kiedy jestem zmęczony, kiedy nie dbam o siebie, niech będę tak samo skuteczny w służeniu Bogu. Jeżeli nie będę o siebie dbał, i przez to skrócę moje życie, to nie wypełnię pełniej tego przeznaczenia i tego Bożego planu dla mojego życia. Jeżeli nie będę o siebie dbał i będę zmęczony i będę słaby, to także nie będę doświadczał pełni tego, co Bóg przygotował dla mojego życia. Bo to nie jest wolą Bożą, żebym cały czas był zmęczony, żebym cały czas był słaby, ale żebym otrzymał pełnię tego życia, które Bóg dla mnie przygotował. Jezus działa przez swoje ciało. W ten sposób Jezus działa. Jezus zawsze będzie używał swojego Kościoła. Do kogo jest napisane, żeby pomagać? Kto ma pomagać ludziom? Ciało Jezusa Chrystusa. Kto ma głosić Ewangelię? Aniołowie? Jakieś inne duchowe istoty? Ewangelię ma głosić ciało Jezusa Chrystusa. Jezus potrzebuje swojego ciała, aby było mu posłuszne, aby było w jedności, po to, aby wykonać swoją wolę tutaj na tej ziemi. Bądźmy Jego ciałem, bądźmy posłuszni, bądźmy Jego nogami, które będą rozprzestrzeniać Królestwo Boże, gdziekolwiek jesteśmy. Bądźmy Jego ustami, które będą głosić Ewangelię wszystkim ludziom, których spotykamy. Bądźmy rękami, rękami Jezusa, które pomagają ludziom w potrzebie, bo Jezus jest głową i On chce używać swojego ciała po to, aby rozprzestrzeniać swoje królestwo. I kiedy będziemy w tej jedności, to będziemy mogli doświadczać tej synergii. Będziemy mogli wykonać o wiele więcej, niż kiedy robimy to sami. Amen. Bóg potrzebuje swojego ciała. I Bóg potrzebuje i wymaga od nas posłuszeństwa. Duch Święty jest gotowy, żeby działać. Aniołowie są gotowi, żeby wspierać, ale Bóg czeka na nas. Jak często się modlimy o różne rzeczy i czekamy na Boga, ale powiem wam, że jak często Bóg czeka na nas. Jak często Bóg mówi do nas, po prostu idź. Idź i głoś, a ja będę ciebie wspierał. Idź i nałóż ręce, moja moc jest dostępna. Idź pojednaj się z tym bratem, a ja będę działał w tej sytuacji. Czasami czekamy na Boga, ale Bóg czeka na swoje ciało, które powołał tutaj na ziemi, aby one rozprzestrzeniało Jego Królestwo. Powstańmy. Panie, my dziękujemy Tobie za to, że możemy być częścią Twojego ciała. Dziękujemy Tobie, że każdy z nas ma inne powołanie i jest innym członkiem i siebie razem budujemy i uzupełniamy. Panie, modlę się, abyśmy otrzymali objawienie tego, jak ważne to jest, abyśmy siebie wspierali, abyśmy byli posłuszni Tobie, abyś Ty mógł wykonać swoją wolę przez Twoje ciało tutaj na ziemi. Modlę się o tych, którzy nie znają swojego powołania, którzy jeszcze szukają swojego miejsca, aby to miejsce znaleźli. Aby znaleźli swoje miejsce i swoje powołanie. Modlę się o tych wszystkich członków dzisiaj, którzy są słabi, którzy są zdołowani, którzy są zniechęceni, abyś ich podniósł dzisiaj, abyś przyszedł, Duchu Święty, i ogarnął każdą osobę, podniósł każdą osobę, która teraz tego potrzebuje. Modlę się, Panie, abyś oczyszczał nasze serca, abyśmy naprawdę mogli siebie błogosławić i naprawdę szczerze, abyśmy mogli się radować z sukcesów innych w ciele Chrystusa. Aby to wszystko było szczere przed Tobą. I modlimy się, Panie, aby ten plan, który Ty masz dla nas osobiście i dla tego Kościoła, ten doskonały Boży plan, się w pełni wypełnił. Abyśmy się z niczym nie ominęli, jako Twoje ciało tutaj na ziemi. Wejdziemy teraz w uwielbienie i zróbmy to w jedności, tak jak jedno ciało. Zacznijmy śpiewać, zacznijmy uwielbiać Boga. Naprawdę zróbmy to w jedności, tak jakbyśmy byli jednym ciałem Chrystusa, którym jesteśmy. Amen.